Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Pani radna Lidia Dudziak, bardzo proszę. Wiem, że chciał też zabrać pan Wilczyński. Nie wiem, czy jeszcze jest. Jest. To zaraz po pani Strzeleckiej panu udzielę głosu.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja mam prośbę, żeby na przyszły rok, jak będziemy głosować budżet miasta Poznania, żeby w tej aplikacji była taka możliwość, że jeżeli się pomylimy przy wpisywaniu jakiegokolwiek poprawki i chcemy ją wycofać, to już tego nie można zrobić. I ja wiem, że to teraz było niemożliwe, dlatego moje tam to kliknięcie spowodowało, że byliśmy w systemie. Natomiast myślę, że to można zrobić, bo mamy takich mądrych informatyków, że chyba to można zrobić. Ja się na tym nie znam, ale chciałabym mieć możliwość, jak się pomylę, żeby można było wycofać.
Dobrze, dziękuję za tę uwagę. Pan radny Szymon Szynkowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ponieważ jesteśmy w punkcie wolne głosy i wnioski, ja chciałem złożyć wniosek o udzielenie przez pana prezydenta odpowiedzi na wszystkie pytania, które odpowiedź nie padła podczas debaty budżetowej. W tym w szczególności proszę o udzielenie pisemnej odpowiedzi na pytanie o związek autopoprawki wprowadzonej w kwocie 2 milionów złotych z poprawkami dotyczącymi opieki pozażłobkowej. Jak również prosiłbym, bo było więcej tych pytań, na które odpowiedzi nie padły, bo pan prezydent nie raczył zabierać głosu, aby udzielić na te wszystkie, po przesłuchaniu nagrania z sesji, aby udzielić pisemnie odpowiedzi na wszystkie zadane pytania. Jednocześnie chciałem powiedzieć, panie prezydencie, że pierwszy raz, a jestem radnym od 9 lat, spotykam się z taką sytuacją i musiałem doczekać nowego prezydenta, żeby na sesji ważnej, poświęconej jakiemuś tematowi, nie padały z ław, mimo pełnej obecności prezydenta i jego zastępców, odpowiedzi na zadane pytania. Jeżeli na tym ma polegać pańska nowa jakość rządzenia miastem, to gratuluję panu, a współczuję mieszkańcom. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Bartosz Zawieja.
Dziękuję, panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Ja chciałbym państwu podziękować za to, że w ostatnich 4 miesiącach wspieraliście moją rodzinę w tym bardzo trudnym dla mnie okresie. Dziękuję w imieniu swoim i mamy i za to, że wspieraliście mnie podczas walki mojego taty i podczas jego ostatniego pożegnania. Dziękuję wam za to bardzo.
Pani radna Ewa Jemielity.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ja chciałam prosić pana prezydenta miasta Poznania o udzielenie odpowiedzi na moje pytania, które zadałam w trakcie procedowania poprawek. Halo, halo, panie prezydencie, tak? Mogę prosić, tak? O uwagę, dziękuję. To może powtórzę. Chciałam prosić pana prezydenta o udzielenie odpowiedzi na moje pytanie, które zadałam w trakcie procedowania. Dotyczą one przede wszystkim remontu ulicy Nowoobornickiej, budowy ewentualnie ulicy Nowoobornickiej. Kiedy ten plan, który leży już od 2011 roku w Zarządzie Dróg Miejskich, zostanie zrealizowany. Drugie moje pytanie i wniosek o to, żeby pan prezydent był łaskaw w odpowiedzi, dotyczy ulicy Morawskiej, ponieważ w opinii pana prezydenta tam padło stwierdzenie, że ulica ta wymaga kompleksowego remontu, no to chciałabym też wiedzieć, kiedy ten kompleksowy remont zostanie przeprowadzony. Dziękuję.
Dziękuję. Ja jeszcze chciałem przypomnieć, bo już mówiłem państwu przewodniczącym, że jutro na godzinę 15 zapraszam przewodniczących klubów, czyli tak zwany konwent, na krótkie spotkanie poświęcone sesji 10 lutego, bo taka jest w planie. Pana prezydenta również zapraszam. Pani radna Ewa Jemielity, jeszcze jedna rzecz.
Chciałabym również wnioskować do pana prezydenta miasta Poznania o to, aby uregulował sprawę POSUM-u, tak? Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych jest co chwilę targany licznymi konfliktami i tam co chwilę jest problem z zapewnieniem właściwej obsługi lekarskiej, opieki lekarskiej. Szczególnie dotyczy to pacjentów z cukrzycą. Na 10 tysięcy pacjentów dotkniętych tą chorobą sobą. No myślę, że no nie powinno być tak, że co chwila jadą tam do tej przychodni i nie są pewni, czy albo zostaną przyjęci, albo opieka lekarska jeszcze jest zapewniona. Bardzo bym prosiła w tej sprawie o jakąkolwiek, ale szybką informację na piśmie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Klaudia Strzelecka.
Dobrze. Ja chciałam złożyć wniosek z prośbą o odpowiedzi na dwa pytania dotyczące pierwsze, na ile miejsc jest budowany parking samochodowy przy cmentarzu na Junikowie? I drugie pytanie, czy to prawda, że ulica Grunwaldzka nie została oddana do użytku? Jeżeli tak, to dlaczego i kiedy ma być? Dziękuję.
Dziękuję. Teraz głos zgodnie z zapowiedzią oddaję panu Wilczyńskiemu, który chciał się wypowiedzieć do państwa radnych.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Poprosiłem o możliwość przemówienia.
Proszę mówić blisko mikrofonu, żeby to było słychać.
Poprosiłem o możliwość przemówienia do państwa, ponieważ wszystkie moje dotychczasowe działania okazały się mało skuteczne lub całkowicie nieskuteczne. Od 3 lat walczę z procederem okradania mieszkańców bloków komunalnych przy ulicy Buszyna 123. Okradanie ma miejsce przy okazji dostaw ciepła. Nieuczciwi przedsiębiorcy przy czynnym udziale pracowników ZKZL oszukują odbiorców na czym tylko się da. Często mam wrażenie, że walczę ze zorganizowaną grupą przestępczą. Przy tworzeniu taryfy opłat za ciepło wykorzystuje się fałszywe dane wyjściowe, co skutkuje zawyżeniem cen. Autorzy taryf oszukują, zaniżając wartość opałową gazu, zaniżając sprawność kotłowni, zawyżając koszty obsługi. Nie jest prowadzona bieżąca, wymagana ustawowo analiza efektywności energetycznej. Sprawia to, że ewentualne nieprawidłowe działanie kotłowni obciąża odbiorców ciepła. Nawiasem mówiąc, dostawca nie odpowiada za stan techniczny kotłowni, dostawca ciepła. Obowiązek utrzymania sprawności systemu grzewczego zgodnie z treścią zawartej umowy niekorzystnej dla miasta i jego mieszkańców spoczywa na ZKZL-u. W świetle ogólnie znanych faktów ZKZL jawi się jako świątynia niekompetencji i arogancji. Pracownicy ZKZL, przygotowując przetargi na dostawy ciepła, nie potrafią oszacować wstępnie wartości zamówienia. Powoduje to, że oferta z najniższą ceną może być wybrana mimo jej znacznego zawyżenia. Prezes ZKZL kilkakrotnie przyznawał, że taryfy dla kotłowni gazowych tworzy się na podstawie taryfy KG50 Dalki, dodając do tej taryfy 10%. Takie działanie jest niezgodne z ustawą Prawo energetyczne. W moich dotychczasowych wystąpieniach wielokrotnie sugerowałem możliwość popełnienia szeregu przestępstw przy realizacji przetargów na wykonywanie usług komunalnych. Niestety ani prezes ZKZL, ani były prezydent nie reagowali. Przeciwnie, z dużą determinacją bronili patologicznego układu. Moje skargi do prezydenta na działanie ZKZL rozpatrywał prezes ZKZL-u. Proszę Wysoką Radę o powołanie komisji doraźnej dla zbadania nieprawidłowości w działaniach ZKZL. Chciałbym w pracach tej komisji czynnie uczestniczyć. Posiadam dużą wiedzę na temat nieprawidłowości w realizacji dostaw ciepła. Posiadam duże doświadczenie w zakresie sporządzania bilansu cieplnego. Potrafię kosztorysować usługi i znam regulacje prawne, ustawy regulujące powyższe sprawy. Proszę państwa o potraktowanie sprawy z należytą starannością i życzliwością. Patologia występująca w temacie dostaw ciepła do mojego osiedla dotyczy prawdopodobnie innych osiedli i bloków. Uważam, że należy dokonać kompleksowej oceny prywatyzacji usług komunalnych. Z mojego doświadczenia wynika, że prywatyzacja przynosi wyłącznie wzrost usług cen. Na koniec chcę przekazać Państwu kilka informacji pokazujących poziom przygotowania merytorycznego pracowników ZKZL i ich uczciwości. Pierwsze. Oczyszczalnia ścieków osiedla Głuszyna 123. W programie funkcjonalno-użytkowym jego autor zapisał, że koszt oczyszczenia 1 m3 ścieków nie może przekroczyć 8 zł. Dla tego typu oczyszczalni koszt oczyszczenia według danych z roku 2012 nie przekracza 2 zł za metr sześcienny. Na spotkaniu z prezydentem w roku 2014 prezes ZKZL kategorycznie wykluczył możliwość podłączenia osiedla do ogólnej kanalizacji ściekowej. W końcu ubiegłego roku dowiedzieliśmy się, że osiedle zostanie podłączone do sieci kanalizacyjnej, a wybudowana za 700 000 zł oczyszczalnia zostanie zlikwidowana. Mimo dokonanego przez ZKZL odbioru oczyszczalnia nigdy nie pracowała poprawnie. Spełnia ona rolę szamba. Drugie. Ciekawa jest moim zdaniem historia kształtowania cen na podgrzew wody. Ja w końcu 2012 roku w oparciu o parametry kotłowni, ceny gazu, przeciętne standardowe koszty obsługi określiłem cenę podgrzania 1 m3 wody na maksymalnie 12 zł. Dostawca wraz z pracownikami ZKZL ustalili cenę na prawie 40 zł. Po mojej interwencji cenę obniżono do około 24 zł. ZKZL tłumaczył się wtedy pomyłką, czy jednak gdyby nie było protestu odbiorców, cena zostałaby obniżona? Jestem przekonany, że nie. Ponieważ w dalszym ciągu cena była znacznie za wysoka, gnębiłem dostawcę w dalszym ciągu. Pod koniec roku 2014 cena spadła do 11 zł 36 groszy za podgrzanie 1 m3 wody. Ostatnio pan prezes ZKZL ogłosił, że będzie system zaliczkowy płacenia za ciepło, a podgrzanie wody za 1 m3 będzie kosztować 20 zł. I już. Kolejny przykład bezczelnej arogancji. Dlaczego 20, a nie 12? Więcej o 70 prawie procent. Kolejnym przejawem patologicznego złodziejstwa jest stosowanie opłaty za zamówioną moc cieplną. Prezes ZKZL wielokrotnie udowadniał Wysokiej Radzie zasadność jej stosowania. Przytaczał zapisane w ustawie prawo energetyczne wzory. I to była prawda. Jednak nie cała. Prezes nigdy nie przedstawił wyliczenia ceny jednostkowej za 1 MW mocy zamówionej. Z ustawy jasno wynika, że przy braku kosztów związanych z zamówioną mocą cieplną stawka jednostkowa wynosi 0 zł i wstawiona do prezesowych wzorów daje wynik 0. Można już dzisiaj powiedzieć, że opłata była i jest pobierana nielegalnie. Czwarte. Ustawienie przetargu na obsługę kotłowni gazowych zasilających budynki komunalne i socjalne. To jest najświeższa sprawa, to jest sprawa z końca ubiegłego roku. Ewentualnym oferentom dano 6 dni na przygotowanie ofert. Aby przygotować rzetelną ofertę na obsługę 61 kotłowni, potrzeba znacznie więcej czasu, na przykład 3 miesiące. Ogłoszony termin faworyzował firmy, które aktualnie kotłownie te obsługiwały. Wygrała Dalkia. Jest to dowód na skrajną bezczelność ogłoszeniodawcy. Mimo panującej w sferze usług komunalnych atmosfery, pracownicy ZKZL w poczuciu bezkarności nadal łamią zasady zwykłej przyzwoitości. W wykazie kotłowni gazowych, to jest załącznik numer 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, znajdujemy informację potwierdzającą udział w procederze okradania lokatorów firmy ZKZL. 8 z wymienionych 61 kotłowni ma zamówioną moc cieplną wyższą niż moc kotłowni. To jest, proszę Państwa, skandal. To jest w ogóle coś, czego zrozumieć nie można. Tutaj przytoczę takie wartości z tych właśnie z ogłoszenia warunku, ogłoszenia już realizacji zamówienia. Szacunkowa wartość zamówienia na obsługę tych 61 kotłowni zaproponowana przez ZKZL to 864 000 zł. Wygrała oferta z ceną 267 629 zł. Najwyższa oferta była 351 360 zł. należy zadać pytanie, kto wyliczył 840 tysięcy złotych za tą samą czynność i na jakiej podstawie? Piąte, działania obstrukcyjne. Pomimo pismo w najprostszej sprawie ZKZL rozpatruje miesiąc lub dłużej, powołując się na ustawowy zapis. Kompletnie ignoruje się zapis nakazujący rozpatrywanie niezwłocznych spraw. Wydanie zezwolenia na postawienie budek dla osiedlowych kotów zajęło prawie 2 miesiące i przypominało procedurę uzyskania pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego. W sprawie zawyżonych kosztów ogrzewania przygotowuję zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielu osób przez dostawcę ciepła. Złożę również zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa niedopełnienia obowiązków służbowych przez pracowników ZKZL, co umożliwiło okradanie mieszkańców przez dostawcę ciepła. Zastanawiając się nad tym, co napisałem, stawiam sobie pytanie, czy ludzie, którzy wytworzyli opisaną sytuację, są idiotami czy łajdakami? I zaraz przypomina mi się mój profesor od filozofii. W trakcie dyskusji na temat sprawowania władzy czy kierownictwa, kiedy stawiałem pytanie idiota czy łajdak, on odpowiadał, idioci nie awansują powyżej dolnych szczebli drabiny. Wysoka Rado, ponawiam moją prośbę o powołanie komisji do zbadania nieuczciwych działań ZKZL i innych podmiotów w tym uczestniczących. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję bardzo. Ja w trakcie debaty zadałam pytanie, myślę, że odpowiedzi nie dostałam, może dlatego, że trochę było zamieszania, bo moje pytanie nie było chyba takie trudne. Ja pytałam o ten fundusz, miejski program.
Proszę kontynuować.
No ale do kogo mam mówić, jak w tej chwili...
Aha, pani chciała do pana prezydenta.
Oczywiście, tak, że chciałam do pana prezydenta, panie przewodniczący. Jeszcze chwileczkę, panie prezydencie, tak? Chciałam zapytać, pytałam o to w trakcie, nie dostałam odpowiedzi, być może państwo mi teraz odpowiecie. Chodzi mi o ten miejski program profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i ten przeciwko narkomanii. Czy ja dobrze zrozumiała, że tam zostały zwiększone środki do takiej wysokości, jak były w ubiegłym roku? A jeżeli tak, to na pewno dwa wydziały, czyli Wydział Sportu i Wydział i Komisja Bezpieczeństwa wnioskowały, aby mogły otrzymać tyle, ile w ubiegłym roku, bo zostały okrojone zadania w sporcie i w bezpieczeństwie. Dlatego pytam, czy zostało zwiększony ten fundusz? Jeżeli tak, to czy wrócimy do tego rozdziału takiego, jak żeśmy wnioskowali? Czy nie? Czy ja źle zrozumiałam? Bo ja dostałam nawet taką odpowiedź na piśmie. Co?
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska. My nie jesteśmy w punkcie dyskusja, na takie wolne głosy i wnioski. W związku z tym każdy może wypowiedzieć, co chce. I ja mogę tylko po kolei, według kolejności zgłoszeń, udzielać głosu. Kolejną osobą po pani radnej była pani radna Katarzyna Kretkowska. W związku z tym udzielam jej głosu.
Ja chciałabym w trzech sprawach złożyć wniosek do pana prezydenta Jaśkowiaka pierwszy. W świetle tych zapowiedzi, że będzie ograniczone lub zlikwidowane parkowanie na wewnętrznym placu kolegiackim, nie myślę w tej chwili o tym zewnętrznym placu kolegiackim, tylko o tym parkingu tutaj przed urzędem, za bramą. Jaka myśl przyświeca temu, żeby zlikwidować parking na tym dziedzińcu? Bo mieszkańcy na tym w żaden sposób nie zyskają, ponieważ po prostu zostanie zabrany parking na kilkadziesiąt samochodów i kierowcy tych samochodów będą próbowali znaleźć miejsce na uliczkach staromiejskich, zabierając tym samym istniejące miejsca do parkowania, te, które są, a tu będzie pusty plac, tak? I wydaje mi się, że nie widzę w tym żadnej logiki ani sensu. Utrudni to życie jakiejś grupie osób, która przychodzi czy przyjeżdża do tego budynku pracować i nic pozytywnego z tego nie wyniknie. rozumiem, hasło i działania mające zachęcać ludzi do tego, żeby korzystali z transportu publicznego, ale będą korzystać wtedy, kiedy on będzie praktyczny, dogodny i w miarę tani. Natomiast zabieranie istniejących miejsc parkingowych, z którego zabierania nic nie wynika, no, nie wydaje się logiczne, nie jest logiczne. I chciałabym zaapelować, żeby tego nie robić, no bo to jest po prostu utrudnianie życia iluś urzędnikom, z którego to utrudnianie nic nie wynika. Ja na przykład, jeszcze kończąc tę kwestię, parkuję na ulicy, przy ulicy Mielżyńskiego, gdzie mieszkam, tam gdzie znajdę miejsce, mam identyfikator, jestem mieszkanką. Kiedy przyjeżdżam tutaj samochodem, a przyjeżdżam samochodem, bo przywożę komputer, bo jest szybciej samochodem niż przejść na obcasach, proszę to sprawdzić, z Mielżyńskiego. Jeżeli nie będę mogła parkować tu, samochód będzie przez cały dzień stał na Mielżyńskiego i zabierał miejsce w tej strefie, tak? Czyli nic pozytywnego z tego nie wyniknie, że ja nie tu zaparkuję, tylko tam. No ale to nie o mnie chodzi, tylko chodzi w ogóle o to, że zostaną zabrane miejsca do parkowania i nic z tego nie wyniknie. Rozumiem zewnętrzny plac kolegiacki, który zyskałby na tym, że nie będzie tam samochodów, w związku z tym będą tam mogły powstać jakieś kawiarenki, czy jakiś inny będzie to plac, tak? Miejski plac. I to ma sens, tak? Także gdyby pomysł był taki, że mówimy, tu nie, urzędnicy nie parkują, urzędnicy nie mają przyjeżdżać samochodami, ale ten dziedziniec otwieramy na samochody parkujące na zewnętrznym placu, a na zewnętrznym placu robimy plac bez samochodu, to by miało sens, tak? Natomiast jeżeli tylko się zabierze ileś tam miejsc parkingowych, to nie ma żadnego sensu. Druga sprawa to taki apel do pana sekretarza. Poprzedni pan sekretarz, już nie pamiętam czy drugi, poprzedni czy trzeci do tyłu, wprowadził tutaj duże ograniczenia w dostępie do tego budynku po godzinie 15:30. Zaczęły być zamykane wszystkie możliwe drzwi. I w związku z tym, kiedy się pracuje, czy jest na komisji, na przykład w tej części budynku i wychodzi, trzeba obchodzić ten budynek dookoła, żeby przejść z powrotem na parking, etc., etc. No, czy jak się wchodzi z placu, można wchodzić tylko jednymi drzwiami, to niby ma służyć bezpieczeństwu, chociaż nie widać w tym logiki, bo i tak wszyscy przechodzą przez jedną bramę. To jest budynek pojezuicki z różnymi wejściami, zakamarkami i to było wygodne przez ten cały czas, kiedy te różne możliwości wejścia do tego budynku były otwarte, czyli tylko taka prośba skromna, żeby kolejny raz składana, żeby jednak nie utrudniać wchodzenia, jeżeli nie ma takiej potrzeby. Dziękuję.
Pan radny Michał Boruczkowski.
Ja chciałem złożyć wniosek o odpowiedź na piśmie na moje zapytanie. Panie Prezydencie, czy ten remont drugiej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 15 będzie wykonany w tym roku? Zresztą wydaje mi się, że oszczędziłby Pan czas swoim pracownikiem, gdyby Pan to od razu odpowiedział na to pytanie w ramach dyskusji nad budżetem. Zresztą chyba byłoby to trochę bardziej kulturalne. Dziękuję.
Dziękuję, chociaż przypominam, że nie jesteśmy w punkcie pytania i interpelacje. Pani radna Klaudia Strzelecka.
Mogę prosić o zdjęcie, pokazanie zdjęcia. Dziękuję. To jest słup ITS na ulicy Przybyszewskiego. Ja rozumiem, że inteligentny system transportowy, ale nie ma nic wspólnego właśnie z inteligentnym systemem, czy chociażby przyjaznym systemem dla pieszych. Czy jest to jakaś taka zasada, żeby budować na środku? Czy to jest przypadek szczególny? Jaki jest w ogóle jakaś, nie wiem, reguła stała do budowania przy systemu ITS w Poznaniu? Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Szynkowski, Welsenk.
Chciałem wrócić do sprawy, o której wspominałem w kontekście omówienia jednej z poprawek dotyczącej Straży Miejskiej. Chciałem zawnioskować o przedstawienie pisemnej informacji na temat nagród przyznanych dla 10 najlepszych strażników miejskich na koniec grudnia. Takie nagrody zostały przydzielone. i z moich informacji wynika, że otrzymali je kierownicy bądź komendanci, komendant Rukszto, Borowczyk, Matuszewski, Paluszkiewicz, informatycy. No nie wiem, czy informatycy są aż tak zasłużeni dla Straży Miejskiej, że należy im się nagroda dla najlepszych strażników miejskich, ale właśnie, żeby taką informację uzyskać, prosiłbym o przedstawienie pisemnej informacji, jaka była podstawa udzielenia takich nagród, jakiej one wysokości zostały udzielone, ilu osobom i jak to, że tak powiem, jaki jest w ogóle system przydzielania tego typu nagród. Dziękuję.
Dziękuję. Pan prezydent Wiśniewski.
Odpowiadając na prośbę pana radnego Borczkowskiego, co prawda to nie jest punkt interpelacji, zapytania, ale tak jak wspominałem, czy wspominał pan dyrektor Foligowski, zadanie dotyczące remontu remontu sali gimnastycznej w szkole numer 15 będzie zrealizowane ze środków własnych wydziału w roku bieżącym, czyli tym. Zresztą to jest w stanowisku prezydenta załączone do wykazu zadań, jako odpowiedzi do poprawek budżetowych.
Dziękuję. Pan prezydent Wudarski.
Mam prośbę, jeżeli podobne sygnały o lokalizacjach właśnie tych instalacji ITS do państwa radnych docierają, prosiłbym o przekazywanie na adres mailowy, najlepiej do asystenta Krzysztofa Grzybowskiego. Ja mam tych sygnałów już kilka, chciałbym te sprawy potraktować kompleksowo. Taka lokalizacja, która została pokazana na zdjęciu, jest oczywiście nie do przyjęcia. W tej chwili, być może w trakcie trwania tego projektu, będziemy się starać te lokalizacje przenieść, przesunąć, zareagować tak, żeby to wróciło do normalnego wyglądu. Natomiast tu odpowiadając jakby na dylematy pani radnej Kretkowskiej, ja myślę, że Sojusz Lewicy Demokratycznej, jako głoszący promocję transportu zrównoważonego, ekologicznego, pani jako przedstawicielka, jako radna, myślę, że powinna sobie pani poradzić z tym problemem związanym z parkowaniem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan prezydent Jędrzejewski.
Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, ja te kwestie, które się odnoszą do mojego decernatu, odpowiem na piśmie, też zważając na późną porę i szanując państwa czas. Natomiast nie do końca rozumiem, nie do końca mogę w związku z tym odpowiedzieć i tak samo pan prezydent Jaśkowiak, żeby udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania, które padły w czasie debaty budżetowej. Był głos za, był głos przeciw. Tak stanowi ordynacja proceduralna tutaj w Radzie Miasta i ja bym bardzo prosił, to ułatwi pracę wszystkim, zadawanie pytań przez państwa samodzielnie wyznaczonych punktach, czyli w zapytaniach i w interpelacjach. Bardzo chętnie się do tych kwestii odniesie pan prezydent, jak i wszyscy zastępcy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Michał Borczkowski.
Bardzo chciałem podziękować panu prezydentowi Wiśniewskiemu za odpowiedź na pytanie, natomiast by uszczegółowić, tutaj w tym stanowisku jest napisane, że planuje się uruchomić środki, natomiast nie jest napisane po prostu, kiedy się planuje to robić i stąd moje pytanie o doszczegółowienie tej kwestii.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
W związku z tym, co miało być odpowiedzią pana Macieja Wunarskiego na mój wniosek, apeluję o to, żeby pan Maciej przemyślał tę odpowiedź i jakoś tak klarownie ją sformułował, tak żeby ona była zrozumiała, bo ja niczego z tego nie zrozumiałam. Jeszcze raz w skrócie, jest parking, kilkadziesiąt samochodów parkuje, jeżeli zostanie ten opróżniony ten parking samochodów, te kilkadziesiąt samochodów przeniesie się na uliczki Starego Miasta, które już są zatłoczone samochodami. Spowoduje to określone kłopoty dalsze z możliwością parkowania. Nie dostarczy nowych miejsc do parkowania, nie dostarczy alternatywy, jedynie ma coś, nie wiem co, zademonstrować. Sam pan Maciej Wudarski, który mówi, że jeździ rowerem, jeździ tym rowerem, jak się dowiedzieliśmy, ma też trzy samochody u siebie w domu, czy przed swoim domem, więc jakoś też z tej motoryzacji korzysta. No i bądźmy realistami i nie próbujmy kreować rzeczywistości, która jedynie ma fajnie wyglądać medialnie, a która nie odpowiada na faktyczne zapotrzebowania ludzi. No, jak będzie tak zorganizowany transport publiczny, że nikt tu nie będzie musiał dojeżdżać samochodem. Nie mówię o tym miejscu, tylko w ogóle o Starówce. Będą parkingi buforowe, o które dopraszamy się i także na tej dzisiejszej sesji dopraszaliśmy się, no to wtedy te samochody, same ci kierowcy przestaną z nich korzystać, ale póki co tak nie jest. I demonstracyjne, pokazowe likwidowanie parkingu po to, żeby był ładny widok z okien, nie wiem, gabinetu pana wiceprezydenta, żeby mógł patrzeć na pusty parking i cieszyć się, że pozbyłem się samochodów, niczego nie rozwiązuje, tylko potęguje problem iluś tam ludzi, którzy będą musieli zabierać miejsca parkingowe, które dzisiaj są zajęte przez inne samochody po prostu.
Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk.
Ja w tej mierze chciałbym też prosić o jakby bardziej szczegółową informację pisemną, bo jak do tej pory to, że pan prezydent zamierza zamknąć parking na Placu Kolegiackim, to wiemy głównie z mediów. Natomiast myślę, że wypadałoby poinformować radnych, bo najpierw może nawet porozmawiać z radnymi o tym, jest okazja ku temu na przykład na konwencie, jak ten problem rozwiązać, bo przecież też my się nie upieramy, że nie można jakoś próbować tego problemu rozwiązać, natomiast no wydaje się, że dobrą formułą byłoby najpierw rozmowa, później decyzja, a później odtrąbienie sukcesu w mediach. Natomiast zdaje się, że znaczy, na czym sukces polega, to ja osobiście nie wiem, ale myślę, że to jest jakby źródło tego pomysłu. Ja też nie dostrzegam tego sukcesu, ale chciałbym no, jednak prosić o jakieś wyjaśnienie, bo ja tylko mówię, na podstawie gazet, informacji z gazet wiem, że to ma być od początku lutego chyba, czyli już za kilka dni, czyli jak rozumiem strażnik mnie poinformuje, tak, że już weszło zarządzenie prezydenta w życie od tego i tego dnia, cały czas nie mamy takiego zarządzenia, no jakieś żeby elementarne zasady współpracy panowały między Radą Miasta a prezydentem, no to wydaje mi się, że powinniśmy się ze sobą porozumiewać, tak? Więc prośba o taką przedstawienie takiej informacji. A jeszcze osobnym aspektem jest to, że pan prezydent, proszę pamiętać o tym, nie jest właścicielem Urzędu Miasta i Dziedzińca, tylko jest administratorem. Jako administrator ma obowiązek udostępniać i ułatwiać funkcjonowanie Radzie Miasta i radnym miasta na terenie urzędu. Gdyby pan prezydent na przykład w pewnym momencie postanowił zagospodarować salę sesyjną na swój gabinet i powiedział radnym, żeby poszli gdzieś indziej obradować, to byłoby to naruszenie uprawnienia radnych do tego, żeby mogli pełnić swoje obowiązki. W związku z tym tego rodzaju wprowadzenie zarządzenia bez konsultacji z radnymi traktujemy również jako tego rodzaju utrudnienie. No, prosimy o informację.
Pani radna Ewa Jemielity.
Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Chciałam się dowiedzieć, czy w ramach wolnych głosów i wniosków mogę złożyć wniosek o rozszerzenie dzisiejszego porządku o punkt zapytania. Już interpelację odpuszczę, ale ponieważ pan prezydent Jędrzejewski deklarował, że bardzo chętnie się wszyscy, łącznie z panem prezydentem i wszyscy zastępcy pana prezydenta odniosą do naszych pytań dzisiaj, to może jeszcze dzisiaj udałoby mi się uzyskać odpowiedź na te pytania. Dlatego taki wniosek niniejszym składam. Natomiast jeśli chodzi o drugą część mojej wypowiedzi, to chciałam też zapytać, czy panowie prezydenci będą dzisiaj do domu wracać rowerami, bo jeśli nie, na przykład samochodem, to ja bym bardzo prosiła o podwiezienie w kierunku Piątkowa, bo niestety ciężki komputer ze sobą mam, no i dużo innych rzeczy. I to jest moja taka prośba do któregokolwiek z panów, jeśli udaje się w tym kierunku.
Wniosek pani może złożyć. Pan sekretarz Stanisław Tam.
Panie nie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni, chciałbym. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, rzeczywiście od 1 lutego zostają zmienione zasady parkowania na dziedzińcu, ale chcę państwa uspokoić. Państwo mają zapewnione miejsca na drugim dziedzińcu, to są te 40 miejsc, które są tu bezpośrednio między salą a farą, tak zwany drugi dziedziniec. Trzeba przejechać pod tym przejazdem na drugi dziedziniec z pierwszego dziedzińca. Oczywiście będzie ten przejazd w oparciu o Państwa karty zbliżeniowe. Szlaban się będzie otwierał. Państwo mają pełne prawo korzystać z tego parkingu. Oczywiście to znaczy w okresie, gdy jest sesja, ponieważ wtedy jest bardzo wielu też gości z zewnątrz, przewidujemy na pierwszym dziedzińcu również możliwość parkowania, ale będziemy Państwa prosić, by parkować w pierwszej kolejności. Zresztą taką mapkę Państwu przekażemy jeszcze jutro lub pojutrze z prośbą o parkowanie, najpierw zapełnianie drugiego dziedzińca, ale ponieważ uprawnieni również będą wydziały i biura, które nie mają siedziby na placu kolegiackim, oni również będą mieć na wydział jedną wjazdówkę do załatwienia pewnych spraw służbowych, które tutaj na co dzień załatwiają, oni również będą na drugim dziedzińcu. Również samochody oznakowane Straży Miejskiej również będą i Państwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego również będą na drugim dziedzińcu. Ponieważ osób uprawnionych na drugim dziedzińcu jest więcej niż miejsc, ale ponieważ Państwo radni nie przebywacie tutaj przez pełne 8 godzin, chcemy, żeby te miejsca były wykorzystane maksymalnie i żeby dobrze służyły sprawnemu funkcjonowaniu urzędu. Także macie pełne prawo wjazdu, macie pełne prawo wykonywania obowiązków i drugi dziedziniec temu celowi służy. A w dni sesyjne, tak jak mówię, pierwszy dziedziniec będzie mógł być wykorzystany, ale będą również określone kolejności zajmowania miejsc, tak żeby to wejście spod szlabanu, a dla wycieczek przewidujemy pod wieżą, gdyż mamy już w okresie marzec, kwiecień, całe lato ogromną ilość wycieczek, które mają w programie wizytę na naszym dziedzińcu. I dotychczas to przeciskanie się między samochodami no było naprawdę nie najlepszą naszą wizytówką, gdyż jest to na pewno miejsce szczególne w Poznaniu i bardzo piękne. Chcemy oczywiście zagospodarować, ale tak, żeby mógł on pełnić również te funkcje użytkowe. Przybyło, nie wiem czy Państwo zauważyli, po lewej stronie westybulu przy tym wejściu głównym również kilkadziesiąt stojaków na rowery, podobnie jak było po prawej stronie westybulu, również jest po lewej stronie. Także będziemy bardzo prosić Państwa o niezostawianie drogi pożarowej, gdyż są to obiekty szczególnie chronione i bardzo ważne jest, żeby zarówno na pierwszym, ale również szczególnie na drugim, by nie zostawiać dróg pożarowych. Ogromna prośba, na mapce są te drogi zaznaczone, uprzejmie proszę o stosowanie się do tych zasad. Jeżeli chodzi o zamykanie drzwi, to tutaj mamy uzgodnione z dyrektorem biura rady, że w czasie odbywania komisji wieczorami staramy się, szczególnie to jedno wejście, które jest wykorzystywane na palarnię, udrażniać, ale niestety, szczególnie w okresie zimowym, kiedy jest wczesny zmrok, mamy wiele prób włamań do urzędu. Jest bardzo trudno chronić cały budynek, gdyż są różne miejsca, gdzie można się schować i niestety takie próby są czynione. Stąd te zasady związane z zamykaniem drzwi mają przede wszystkim podnieść bezpieczeństwo majątku, który jest w urzędzie, by on nie był kradziony czy dewastowany, bo takie przypadki niestety mają miejsce. Stąd, tak jak mówiłem, jeżeli są posiedzenia komisji, staramy się, by były te drzwi, ale one muszą być pilnowane, gdyż pozostawione bez nadzoru właśnie ze względu na dużą ilość wejść i przejść w tym naszym budynku istnieje wiele możliwości wykorzystania w celach przestępczych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan prezydent Wodarski.
Szanowna Pani Radna, wracam dzisiaj rowerem, także nie pomogę, jest to damka, więc no też gdyby był to rower z rurą, może byłoby nam łatwiej, natomiast tej sytuacji naprawdę nie pomogę. Natomiast odnosząc się do, nie wiem czy to był zarzut, czy wytknięcie posiadania trzech samochodów, oprócz trzech samochodów także jestem w związku małżeńskim i posiadam żonę, w związku z tym mamy półtorej samochodu na jedną osobę, w związku z tym myślę, że statystycznie nie jest to tak źle. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Ewa Jemielity.
Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący. Składam wniosek o dołożenie do porządku obrad punktu zapytania. Dziękuję.
A więc jest wniosek o uzupełnienie porządku obrad, o punkt zapytania. Rozumiem, że w punkcie 6a. Bardzo proszę. Czy jest głos przeciw? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za uzupełnieniem porządku dzisiejszej sesji o punkt zapytania? Proszę o głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw?